Bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu z poezją. Pierwsze odbyło się w Teatrze Nowym. Będą kolejne, każdego miesiąca. Są to spotkania, które zapoczątkowała pani Anna Dymna i salon nazywa się Krakowskim Salonem Poezji, ale jest u nas w Łodzi i będzie naszym salonem. I pozwolicie Państwo, że zaproszę panią Katarzynę Jasińską. Proszę o brawa. Która powie nam kilka słów o Irie Modridge'u.
Witam Państwa i ja. Rzeczywiście to niezwykłe spotkanie. Mamy dzisiaj dwóch bohaterów naszego salonu poetyckiego. Pierwszy to wielki, wspaniały poeta i dramaturg William Shakespeare i jego przedstawiać pewnie nie muszę. Natomiast drugim jest Ira Aldridge, którego losy rzuciły do Łodzi i tutaj już został z nami na zawsze. Wydaje mi się, że właśnie że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, Muzeum Miasta Łodzi, jest wprost wymarzonym miejscem, żeby cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie, kim był Ira Aldridge, jak olbrzymie zasługi odniósł na polu popularyzowania dzieł Williama Shakespeare'a. Ale zanim o tym Państwu opowiem, serdecznie zapraszam panią dyrektor Muzeum Miasta, panią Barbarę Kurowską.
Tydzień temu Muzeum Miasta Łodzi skończyło 42 lata. Od tylu też lat teatr, poezja, dramat towarzyszy działaniom muzeum cyklicznie i co jakiś czas. Bardzo dziękuję, że wszyscy Państwo przyszli. Bardzo dziękuję organizatorom, że wybrali Muzeum Miasta Łodzi jako miejsce spotkań z poezją i mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej. Dziękuję.
Tak jak mówiłam, mamy dwóch patronów dzisiejszego spotkania. Ira Aldridge był wielkim aktorem XIX-wiecznym, który miał w swoim dorobku wspaniałe interpretacje ról szekspirowskich. I właśnie jego dokonania stanowią klucz doboru, były kluczem doboru fragmentów utworów, które dzisiaj Państwo usłyszycie. Zaczniemy od sonetów, które nas wprowadzą w świat poezji Szekspira, które przeczyta pani Maria Gładkowska. Później usłyszymy fragmenty dramatów. Miło mi przedstawić panią Monikę Buchowiec, aktorkę Teatru Nowego, zresztą tak jak i pani Maria Gładkowska. Pani Monika Buchowiec podjęła się potrójnej roli. Będzie czytała fragmenty ról Lady Anny, Lady Macbeth i Desdemony. I jako Ryszarda III usłyszymy Mariusza Siudzińskiego. Później będzie fragment Macbetha i to przedstawi razem z panią Moniką Buchowiec też pan Bartosz Turzyński, aktor Teatru Nowego. A trzeci, najsławniejszą rolę Aldridge'a, Otella, fragment z Otella, przedstawi Dariusz Kowalski, też aktor Teatru Nowego. Jan Kod, wybitny szekspirolog, wybitny znawca teatru, przed wieloma laty napisał książkę, właściwie zbiór esejów, który na dobrą sprawę stanowi dzisiaj Biblię dla wszystkich tych, którzy podejmują się inscenizacji Szekspira. I fragmenty właśnie esejów poświęconych tym konkretnym dramatom będą poprzedzały kolejną prezentację. Przeczyta te teksty Jana Kota pan Mirosław Oczkoś. Natomiast oprawę muzyczną zapewni pani Julianna Siedler-Smuga, która grać będzie na instrumentach perkusyjnych. Ten imponujący instrument, który państwo widzicie, to marimba. Pierwowzorem dla marimby był afrykański balafon. Ale wróćmy do Iry Aldridge'a. Na dobrą sprawę jego historia, jego życia mogłaby stanowić scenariusz niejednego pasjonującego filmu. No do tej pory powstało kilka sztuk. Bardzo mi miło powitać w tej chwili pana Leviego Frasera, autora jednej właśnie ze sztuk osnutej wokół życia i twórczości, wokół osoby Iry Aldridge'a. Pan Levi Fraser. Aira Uldrych był człowiekiem nieprzeciętnym, bo proszę sobie wyobrazić, jest rok 1807 w Nowym Jorku w rodzinie byłych niewolników. Przychodzi na świat chłopak. Chłopak, który później stanie się sławny na całym świecie. Chodził do szkoły, takiej specjalnej szkoły powołanej przez dobroczyńców w Nowym Jorku, było to się nazywało African Free School, właśnie przeznaczona ta szkoła była dla dzieci wyzwolonych niewolników. Ale jeśli już wtedy zaczął pasjonować go teatr, to specjalnie szans na kształcenie nie miał, dlatego że w owym czasie trudno było w ogóle mówić o jakichkolwiek szkołach teatralnych, a dla czarnoskórego chłopca to było rzeczą zupełnie niemożliwą. Aldrich podpatrywał, jak przypuszczam, innych aktorów. Był, kiedy skończył tę swoją szkołę, związał się z jednym z teatrów afroamerykańskich. Grywał tam mniejsze, większe rulki, podpatrywał właśnie mistrzów. Jest taka legenda, że legend związanych z Aldrichem jest bardzo dużo, między innymi to, czemu nie zaprzeczał, że jest synem senegalskiego króla. Nie był synem senegalskiego króla, był rodowitym Nowojorczykiem. Natomiast legenda mówi, że kiedy był takim młodym chłopakiem, nosił kostiumy za jednym z wielkich aktorów angielskich, który przyjechał do Nowego Jorku na gościnne występy. No nie wiemy, kim był ten aktor, ale być może na przykład był to Edmund Kean. Edmund Kean, wielki aktor angielski, który później po latach z wielkim uznaniem wypowiadał się na temat Aldricha. Aldrich próbował grać różne role, mniejsze, większe, ale mimo że już zniesiono niewolnictwo, jednak bariera rasowa była dla niego bardzo poważna. W każdym bądź razie podjął ogromnie odważną decyzję i w 1825 roku wyjechał do Londynu. Tam związał się z The Royal Coburg Theatre. Grywał tam początkowo małe rulki, potem coraz większe. Spotykały się te jego prace z bardzo dużym uznaniem i publiczności, i recenzentów. Bez wątpienia był trochę egzotycznym ptakiem dla publiczności, ale zdobywał sobie coraz większą ilość sympatyków i zaczął grać Szekspira. W jego dorobku były chyba wszystkie najwspanialsze tragedie szekspirowskie. Począwszy od Shylocka, Skupca Weneckiego, Macbeth, Lear, Ryszard III, no i właśnie Otello. Wyobraźcie sobie Państwo, spróbujcie tak oczyma wyobraźni przenieść się do drugiej połowy XIX wieku i zobaczyć na scenie, która kiedy gra teatralna była niezwykle skonwencjonalizowana, nagle pojawia się czarnoskóry aktor, który gra Otella i gra go bez charakteryzacji. Już samo to musiało nadawać aktorstwu Aldricha zupełnie inny wymiar. Chociaż trochę odzierało z pewnej konwencji, z pewnej umowności. Tym samym dramat Otella stawał się dla widzów coraz bardziej autentyczny. Ale niestety pomimo sukcesów, pomimo tego, że o grze aktorskiej Aldricha z zachwytem wypowiadał się Karol Dickens. Później, kiedy zacznie podróżować po świecie, z entuzjazmem będzie o nim mówił Richard Wagner, Lev Tolstoy, Teofil Gautier, żeby jeszcze wspomnieć Tarasa Szewczenkę, poetę, który był zaprzyjaźniony z Aldrichem i nawet naszkicował jego portret. Jednak nigdy Aldrich nie dostąpił zaszczytu zagrania na najwybitniejszej, najszacowniejszej scenie szekspirowskiej Londynu. I przypuszczam, że to zadecydowało o tym, że postanowił w 1852 roku rozpocząć turnę po Europie. Rzeczywiście zjechał Europę od Londynu, poczynając, gdzie występował, po Petersburg. Stał się swoistym ambasadorem Szekspira. Proszę sobie wyobrazić, że to właśnie w Krakowie po raz pierwszy publiczność polska usłyszała ze sceny Ryszarda III, właśnie w wykonaniu Aldricha. Przypuszczam, że stało się to też asumptem później do tłumaczeń do Ryszarda III na język polski. Zaskoczyć Państwa może związek Aldricha z Serbią. mieszkańcy tej pięknej krainy po raz pierwszy usłyszeli, zobaczyli na scenie tragedię Szekspira. Także jego tutaj rola była olbrzymia. Zresztą druga połowa XIX wieku w historii teatru określona jest mianem Teatru Gwiazd. Że wspomnę Sarę Bernard, czy naszą wspaniałą Helenę Modrzejewską. Ci wielcy aktorzy mieli w swoim repertuarze kilka ról, mieli ba nawet swoje własne kostiumy, z którymi jeździli i po prostu wchodzili w inscenizację, jak to bywało bardzo często w przypadku Modrzejewskiej, Snu Nocy Letniej, czy innych dzieł szekspirowskich. Sara Bernard, przypuszczam, że z Orlątkiem też zjechała całą Europę. Tak samo czynił Aldrich. W Polsce był siedmiokrotnie. Niestety nigdy nie dojechał, znaczy nie wystąpił, bo dojechał do Łodzi. Ba, grał w Piotrkowie Trybunalskim. Tu kolejna ciekawostka. Jego wielkim przyjacielem był Alojzy Trapszo, który wtedy ze swoją trupą rezydował w Piotrkowie. I to on właśnie namówił Aldricha na występ w tym jakże małym, aczkolwiek gubernialnym wtedy mieście. Aldrich w końcu przyjechał do Łodzi. No ale niestety tutaj dosięgła go choroba. Niektórzy mówią, że była to Hiszpanka, nie jest to istotne. Został z nami na zawsze, jest pochowany na cmentarzu ewangelickim. Tuwim pisał o nim w swoich Kwiatach Polskich. Aldrich był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Margaret Gill. Po jej śmierci ożenił się po raz drugi ze szwedzką arystokratką, z panią Amandą von Brandt. I z tego związku narodziło się kilkoro dzieci, ale bardzo istotna jest jedna osoba, Amanda Aldrich, wybitna sopranistka, która przyjechała do Łodzi, która dała tu swój recital. I dochód z tego recitalu został przeznaczony przez nią na zbudowanie nagrobka na cmentarzu ewangelickim. Do dziś Państwo możecie pójść, zobaczyć ten nagrobek. Wszystkich Państwa zainteresowanych osobą tego niezwykłego aktora, który rzucił niezwykłe wyzwanie swoim czasom. O nim napisała pani profesor Kujawińska-Kurtney, nasza łódzka anglistka, napisała monografię właśnie o Ajrze Aldrichu. Serdecznie polecam. Chciałam jeszcze powiedzieć, że wszystkie utwory literackie, które dzisiaj Państwo usłyszycie, zostały przetłumaczone przez innego genialnego poetę, Stanisława Barańczaka. Zapomnijmy o otaczającym nas świecie i wsłuchajmy się w sonety Szekspira. Przeczyta je pani Maria Gładkowska.
Sonet 116. Nie ma wspólnej dwojga serc przestrzeni dla barier przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli zmienny świat naśladując sama się odmieni lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli. O nie, to znak wzniesiony, wiecznie nadbałwany, bez drżenia w twarz patrzący sztormom i cyklonom. Gwiazda zbłąkanych łodzi, nieoszacowanej wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom. Miłość to nie igraszka czasu. Niech kwitnące róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady. Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące. Ona trwa i trwać będzie po sam skraj zagłady. Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi, że pisze to, że kochał choć raz któryś z ludzi. Sonet 117. Oskarż mnie, że wciąż spóźnia się owa danina, którą winienem twoim przymiotom bezcennym, że serce moje nazbyt często zapomina, iż każdy dzień jest tylko marzeniem bezsennym.
o skarbie Twej miłości, że to, co stanowi Twój przywilej, naruszam, gdy się poufale z innymi, że dąć w żagiel swój, byle wiatrowi daję, jakbym od Ciebie wolał słoną falę. Rozważ, co było błędem mym, a co świadomym przestępstwem, gdy z zarzutów nic mnie nie oczyści. Ukarz mnie nawet gniewem, ale nie miażdż gromem rozpętanej w tej duszy burzy nienawiści. Chciałem tylko, tak będzie obrona ma brzmiała, sprawdzić, czy Twoja miłość jest naprawdę stała. Sonet 118. Podobnie jak apetyt na nowo nam ostrzą drażniące podniebienie musztardy i chrzany, jak przeciwko chorobie obroną najprostszą jest roztrój emetykiem sztucznie wywołany. Tak ja, syt Twej słodyczy, lecz godny jej stale, sięgałem po palące przyprawy pieprzowe, gdy zdrowie tak mnie mdliło, że choć jeszcze wcale nie chory, chciałem leczyć się tym, co niezdrowe. Miłosna ta strategia, ciosu zadawanie, nim wróg jeszcze się zjawi, w prawdziwej chorobie znalazła finał. Zdrowy wnet chorym się stanie, gdy pragnie złem wyleczyć nadmiar dobra w sobie. Jedno dobre w tych przejściach, że naukę rodzą. Kto chory jest na ciebie, temu leki szkodzą. Sonet 119. Jakich szleków nie piłem, nawet łzy syrenie destylowane w grzesznych alembikach ciała, trwożnym drżeniem nadzieje, a nadzieją drżenie lecząc, wierząc w wygraną, gdy klęska spadała. Jakież fatalne błędy popełniała dusza, ufna, że ją najczystsze szczęście opromienia, jak szalała gorączka, ta, co mózg przymusza, aby traktował serio wzroku omamienia. O dobrodziejstwa złego dziś wiem, że zaiste dobro dzięki złu może stać się jeszcze lepsze. Że miłość, gdy ją z gruzów dźwignie serce czyste, urośnie w gmach, co wszelkie ataki odeprze. Skarcony, nie ze stratą, powracam, lecz z zyskiem. Zło kazało mi dobro doceniać we wszystkim. Sonet 120. Żeś mi okazał niechęć niegdyś, wczuć się umiem w Twój żal dziś, gdyś doświadczył niechęci z mej strony. Nie ze spiżu czy stali wszak jestem. Rozumiem, jakim brzemieniem winy stoję obarczony. Bo jeśli mą niechęcią zraniony, choć tyle czułeś bólu, co wtedy ja, przeszedłeś męki, a ja, krzywdziciel, nawet przez najkrótszą chwilę nie wspomniałem męczarni doznanej z Twej ręki. Oby mnie złe wspomnienie naszej dawnej biedy zmusiło, abym ból ów przez Ciebie zadany, samemu czując, wręczył Ci, jak Ty mnie wtedy, balsam przeprosin, który goi serca rany. Tak jedna wina drugiej jest rekompensatą, Twoja zmazuje moją, moja Twoją za to. Sonet 121. Lepiej być złym, niżeli mieć złego opinię, jeśli bezgrzeszność karci się jak grzech i jeśli oddzielającą rozkosz od rozpusty linie nie nasza myśl, lecz cudze widzi mi się kreśli. Czemuż pełnemu sprośnych myśli hipokrycie wolno słać mym swawolom mrugnięcie dwuznaczne? Czemu słabości moje ma szpiegować skrycie ktoś słabszy, kto grzech woła, zanim grzeszyć zacznę? Jestem, kim jestem. Ci zaś, którzy broń podnoszą przeciw moim występkom, niech spojrzą na swoje. Każdą myśl poświęcają występnym rozkoszom. Ja nie dorastam im do pięt, gdy przy nich stoję. Chyba że zło ich zdaniem jest wszędzie obecne. Wszyscy ludzie nikczemni, wszystkie czyny niecne. Sonet 122. Dar od Ciebie, pamiętnik. Choć tak wiele warty, jest tylko kopią tego, który w mózgu noszę, mojej wiernej pamięci. Na zawsze jej karty utrwalą wszystkie moje męki i rozkosze. A jeśli nie na zawsze, to chociaż dopóki w mózgu, w sercu płomek życia tli się, przez śmierć dopiero umysł może być wyzuty z mocy zapisywania. I ty w tym zapisie trwasz prawdziwiej niż mogą to sprawić arkusze pamiętnika. Miłości nie trzeba notatek. Zbędny jej papier, skoro wpisała się w duszę. Skoro przetrwa w tej duszy aż po dni ostatek. Zachować twój pamiętnik to jakby przyznanie, że zapomnieć cię byłbym kiedykolwiek w stanie.
Szekspir jest jak świat, albo jak życie. Każda epoka znajduje w nim to, czego sama szuka i co sama chce zobaczyć. Współczesny widz, odnajdując w tragediach szekspirowskich własną współczesność, zbliża się często niespodziewanie do współczesności szekspirowskiej, a w każdym razie ją dobrze rozumie. Dotyczy to przede wszystkim kronik historycznych. Kroniki historyczne Szekspira noszą tytuły od imion królów. Król Jan, król Ryszard II, Henrykowie IV, V i VI, król Ryszard III. Król Henryk VIII, napisany tylko częściowo przez Szekspira u schyłku jego twórczości, jedynie formalnie należy do cyklu kronik. Poza królem Janem z przełomu XII i XIII wieku, kroniki Szekspira obejmują dzieje walki o koronę angielską od schyłku XIV po ostatnie lata XV wieku. Są przeszło stuletnią epopeją historyczną, podzieloną na wielkie rozdziały panowań. Ryszard III jest pierwszą z owych wielkich postaci, które Szekspir obdarza całością historycznego doświadczenia, aby przeprowadzić swój tragiczny obrachunek z rzeczywistym światem. Ten obrachunek rozpoczyna się od spotkania Ryszarda z Lady Anną. Jest to jedna z największych scen, jakie napisał Szekspir i jedna z największych, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Lady Anna idzie za otwartą trumną, w której słudzy niosą zwłoki jej teścia, króla Henryka VI. Ryszard zamordował go w Tower. Zabił przedtem jej męża Edwarda i jej ojca, hrabiego Warwicka. W Wczoraj, przed rokiem, tydzień temu czy miesiąc, czas tutaj nie istnieje. Zostaje zgęszczony do jednej wielkiej nocy, do jednego wielkiego zaduszonego tygodnia. Ryszard zastępuje drogę żałobnemu orszakowi i oto w ciągu 6 krótkich minut, które zegar odmierza na wieży, na 3 stronach szekspirowskiego folio, w 43 kwestiach dialogu, doprowadza do tego, że ta, której zamordował męża, ojca i teścia, pójdzie dobrowolnie do jego łożnicy. Stójcie i złóżcie na ziemię to ciało. Takie są pierwsze słowa Ryszarda. Lady Anna podobna jest do furii z antycznych tragedii. Jest cała cierpieniem i nienawiścią. Ale Lady Anna dobrze wie, w jakich czasach żyje. Szekspir od pierwszej chwili osadza scenę w kraju lęku i grozy, w którym strach obezwładnia wszystkich i w którym nikt nie jest pewny życia. Uciekają przed Ryszardem halabardnicy. Słudzy rzucają trumnę na ziemię. Lady Anny już nic nie zadziwi. Już wszystko widziała. Zostanie sama z Ryszardem. Straciła wszystkich. Jest już wolna od strachu. Płacze, błaga i przeklina, drwi, szydzi, miota wyzwiska. Szekspir raz jeszcze przypomina, że scena dzieje się na ziemi, najokrutniejszej z gwiazd i wśród ludzi okrutniejszych od zwierząt. I aby przeprowadzić swój obrachunek, szuka ostatecznych, granicznych postaci, jakie przybiera miłość i cierpienie, zbrodnia i nienawiść. Lady Anna jest ciągle jeszcze w tym pojedynku silniejsza. Ryszard jest płaski, próbuje wyprzeć się zbrodni, kłamie. Lady Anna zmusi go, aby się przyznał. I dopiero teraz, w świecie, który został odarty z pozorów, w którym gwałt stał się jawny, w którym morderca zostaje oko w oko ze swoją ofiarą, Ryszard będzie silniejszy od Anny. Przyznaje, że zabił króla. Oto jest chwila pierwszego zwycięstwa Ryszarda. Póki kłamał, zwodził, wypierał się zbrodni, uznawał istnienie moralnego porządku. Teraz go zdruzgotał. Są sami na scenie, ale są sami nie tylko na scenie. Są sami w świecie mordu, gwałtu, przemocy i okrucieństwa. Lady Anna już w tym momencie jest zgubiona. Ryszard usunął jej ziemię spod nóg. A więc cały okrutny mechanizm, śmierć najbliższych, kaźń wielkich panów królestwa i walka o władzę i koronę była dla niej i tylko dla niej. Świat został odarty z pozorów, porządek moralny zdruzgotany. Teraz historia przestaje istnieć. Jest tylko kobieta, mężczyzna i morze wylanej krwi. Szekspir ma dar psychologicznego jasnowidztwa. W tej wielkiej scenie, gwałtownie, z kwestii na kwestię, w ogromnych skrótach odbywają swoją podróż do kresu ciemności. Redukuje świat do sił elementarnych, nienawiści i pożądania. Lady Anna jeszcze nienawidzi Ryszarda, ale już jest sama ze swoją nienawiścią w świecie, w którym istnieje tylko pożądanie. Trzeba tę scenę odczytywać poprzez nasze własne doświadczenia. Trzeba zobaczyć w niej okrutny czas, kiedy pękają wszystkie normy moralne, kiedy kolejno ofiara staje się katem i kat ofiarą. Lady Anna jeszcze plunie w twarz Ryszardowi, ale to już jest jej ostatni gest, ostatnia obrona, zanim się podda. Londyn, ulica. W otwartej trumnie i pod eskortą halabardników wniesione zostają zwłoki Henryka VI. Za trumną postępuje Lady Anna w żałobie oraz orszak szlachty.
Złóżcie, o złóżcie to czcigodne brzemię. Jeśli część można zamknąć w ścianach trumny, niechaj wypłacze resztki łez. O, jakże przedwcześnie zginął ten wzór cnót Lancaster, zimny jak posąg. Świątobliwy królu, siwy, wystygły popiele dynastii, bezkrwisty śladzie po królewskiej krwi
Niechaj mi będzie wolno wezwać tutaj twojego ducha, by usłyszał lament nieszczęsnej Anny, wdowy po twym synu Edwardzie, wcześniej zasztyletowanym tą samą ręką, która w twoje ciało wraziła ostrze. Spójrz w otwarte okna ran, z których uszło twoje życie. Wlewam bezsilny balsam moich biednych oczu. Przeklęta dłoń, co rany te zadała. Przeklęte serce, co nie zna skrupułów. Przeklęta krew, co przelała tę krew. Niech na nędznika, który w taką nędzę wtrącił nas twoją śmiercią, spadnie los straszniejszy niż to, czego bym życzyła żmijom, pająkom, ropuchom i wszelkiej najjadowitszej gadzinie na ziemi. Jeżeli spłodzi dziecko, niech to będzie dziecko potworne, wydane na świat przedwcześnie, szpetne i zdeformowane tak, że z nadzieją czekająca matka poczuje grozę na sam jego widok. Niech taki będzie skutek zbrodni ojca. Jeśli mieć będzie żonę, jego śmierć niech jej przyniesie stokroć więcej bólu, niż mnie przyniosła śmierć młodego męża i twoja. Nieście to brzemię najświętsze z murów świętego Pawła do opactwa Chertsey, gdzie spocznie w poświęconej ziemi. Lecz gdy dźwiganie was znuży, przystańcie. Zapłaczę znowu nad królem Henrykiem.
Stójcie i złóżcie na ziemię to ciało.
Co za czarownik ściągnął tu zaklęciem diabła, by przerwał nabożny obrządek?
Zdjąć trumnę z ramion. Na świętego Pawła, kto nie posłucha, sam znajdzie się w trumnie.
I cóż to? Drżycie ze strachu? Tak się każdy zląkł? Trudno was winić. Jesteście śmiertelni, a wzrok śmiertelny nie zniesie widoku szatana. Precz stąd, wysłanniku piekieł! Nad tym śmiertelnym ciałem miałeś władzę, lecz duszy nie posiądziesz. Odejdź więc.
Zlituj się, święta moja, bądź łaskawsza.
Precz stąd, plugawy diable, nie dręcz, odejdź. Szczęśliwą ziemię przemieniłeś w piekło pełne klątw, jęków i krzyków boleści. Chcesz się napawać ohydą swych czynów? Spójrz, masz tu przykład najpodlejszej zbrodni. Patrzcie wy wszyscy. Rany zabitego znów rozwierają skrzepłe usta, krwawią. Hańba ci, zlepku szpetnych ułomności. Sama obecność twoja każe pustym, ostygłym żyłom znowu tryskać krwią. Sprzeczna z naturą nieludzka nikczemność, sprzeczny z naturą wywołała potop. Boże, coś stworzył tę krew, pomści śmierć. Ziemio, co pijesz tę krew, pomści śmierć. Niebo, niech piorun twój bije w morderce, otchłani. Roztąp się, żywcem go pochłoni, jak teraz chłoniesz krew dobrego króla i przelaną przez tę dłoń z rozkazu piekieł.
Czyżbyś nie znała reguł miłosierdzia? Błogosławieństwem odpłać za obelgę, dobrem za zło?
To ty. Ty nie znasz praw boskich ni ludzkich. Gorszy od drapieżnej bestii, bo bestia zna chwilę litości.
A ja ich nie znam, więc nie jestem bestią.
Ani człowiekiem. Diabeł mówi prawdę. Cud.
Cudem większym rozgniewany anioł. Pozwól, mieszkanko raju najpiękniejsza, że punkt po punkcie odpowiem na każdy twój zarzut w sprawie mych rzekomych zbrodni.
Pozwól, mieszanko jadu najwstrętniejsza, że punkt po punkcie przeklnę cię za każdą z twoich zbyt dobrze mi znajomych zbrodni.
Piękności, której słowo nie wypowie, wszystko wyjaśnię, jeśli mi pozwolisz.
Podłości twoje nie mieszczą się w głowie. Najlepiej zrobisz, jak się powiesisz.
Oskarżyłbym się tym aktem o rozpaczy.
Ale zarazem uniewinnił, gdyż wymierzyłbyś nim sam sobie godziwą karę za niegodziwość wobec innych.
A gdybym ja ich bynajmniej nie zabił?
Gdybyś ich ty nie zabił, wciąż by żyli. Ale nie żyją, zginęli z twej ręki, sługusie piekieł.
Nie zabiłem wcale twojego męża.
A więc mój mąż żyje.
Nie. Zginął. Z ręki Edwarda.
Bezczelne kłamstwo. Dmiący krwią ofiary miecz widziała w twojej przecież ręce sama królowa Małgorzata, której zresztą ten sam miecz raz już niemal wbiłeś w pierś. Lecz twoi bracia odtrącili ostrze.
Pchnął mnie do tego jej oszczerczy język. Na moje barki kładła winy braci.
Pchnął cię do tego twój morderczy umysł, który potrafi śnić tylko o rzeziach. Czyż nie zabiłeś tego króla?
Owszem, to mogę przyznać.
Możesz przyznać. Oby i Bóg mi przyznał, że za taką zbrodnię należy ci się wieczne potępienie. Tak dobry, prawy i łagodny człowiek.
Dla króla niebios więc godny lokator.
Tak, w niebie mieszka, dokąd ty nie trafisz.
Winien mi wdzięczność, że go tam posłałem. To stosowniejsze dla niej miejsce niż ziemia.
Dla ciebie piekło jest stosownym miejscem.
Nie tylko ono. Chcesz wiedzieć, co jeszcze?
Jakiś cuchnący loch.
Twoja sypialnia.
Z twojej niech za to sen na zawsze zniknie.
Tak będzie, póki nie legnę przy tobie.
Tak. Mam nadzieję.
Ja wiem, że ją masz. Lecz, miła pani Anno, czy nie pora przerwać to starcie naszych dwóch dowcipów i dalszy dialog wieść w wolniejszym tempie? Czy ktoś, kto obu tych Plantagenetów, Henryka, jak i Edwarda, naraził na śmierć przedwczesną, nie jest równie winien jak ktoś, kto ich w dosłownym sensie zabił?
Tyś ich naraził na śmierć i tyś zabił.
Nie. Winowajcą była twoja piękność. Nie było przed nią ucieczki. W snach nawet czułem, że cały świat bym zgładził, byle jedną godzinę spędzić na twym łonie.
Gdybym wierzyła twym słowom, mordercom, zdarłabym piękność paznokciami z twarzy.
Nie mógłbym patrzeć na dzieło zniszczenia. Gdybym stał obok, wstrzymałbym je siłą. Jak słońce blaskiem cały świat ożywia, tak twoja piękność jest mi dniem i życiem.
Niech noc omroczy twój dzień, a śmierć życie.
Nie rzucaj klątw na siebie samą, piękne stworzenie. Jesteś i jednym, i drugim.
Gdybyś tak było, mogłabym się zemścić.
Jest to pragnienie naprawdę nieludzkie. Zemścić się na kimś za to, że nas kocha.
Jest to pragnienie najzupełniej ludzkie. Zemścić się na kimś, kto zabił nam męża.
Pozbawił on cię męża tylko po to, byś mogła go zastąpić lepszym mężem.
Świat nie znał męża lepszego niż Edward.
Zna kogoś, kto cię kocha jeszcze bardziej.
Jak się nazywa?
Plantagenet.
Ależ tak się nazywał Edward.
Mój kandydat nosi to samo nazwisko, lecz lepsze.
Gdzież on jest?
Tutaj.
Lady Anna opluwa go.
Czemu na mnie plujesz?
Bodaj to mógł być jad, który zabija.
Nigdy jad nie brał się z tak słodkich źródeł.
Nigdy jad nie tknął tak szpetnej ropuchy. Precz! Sam twój widok razi moje oczy.
Moje poraził blask twego spojrzenia.
Obym cię mogła spojrzeniem uśmiercić jak bazyliszek.
Zginąłbym przynajmniej od razu, zamiast umierać jak teraz, śmiercią za życia. Twoje oczy z moich łzy wyciskają. Dziecinną wilgocią hańbią źrenice, które nigdy dotąd nie uroniły łzy żalu. Nie. Nawet gdy York, mój ojciec i Edward płakali, słysząc budzący litość jęk Rutlanda na chwilę przedtem, nim przebił go mieczem Clifford o czarnej twarzy. Ani wtedy, gdy twój waleczny ojciec opowiadał smutną historię śmierci mego ojca i sam, jak dziecko, ze 20 razy musiał przerywać, bo szlochem się krztusił, a twarze kręgu słuchaczy błyszczały jak liście lasu spryskane przez deszcz. W tych chwilach smutku moje mężne oko gardziło choćby najskromniejszą łzą. Lecz choć odporne na żałość, uległo twojej piękności i od łez oślepło. Przyjaciół, wrogów nie prosiłem nigdy o nic. Mój język nie zna gładkich słówek. Lecz teraz, gdy o piękność twoją chodzi, serce odrzuca dumę. Skłania język, aby przemówił. Nie ucz swoich ust tego grymasu, są do całowania, nie do wzgardliwych uśmieszków. Jeżeli mściwe twe serce nie umie przebaczyć, spójrz, wręczam ci ten wyostrzony miecz. Jeśli chcesz, zatop go w mej wiernej piersi. Wypuść z niej duszę, która tak cię wielbi. Wystawiam nagą pierś na twój zabójczy cios, na kolanach błagając o śmierć.
Klęka i odsłania pierś. Lady Anna zamierza się mieczem.
Nie wahaj się. To ja zabiłem króla Henryka. Twoja piękność mnie zmusiła. Zadaj cios. To ja zabiłem Edwarda. Pchnął mnie do tego twój niebiański urok.
Lady Anna wypuszcza miecz z ręki.
Podnieś ten miecz lub mnie poddźwignij z klęczek.
Powstań, obłudne oszuście. Choć pragnę twej śmierci, nie chcę przyjąć roli kata.
Każ mi się zabić samemu, usłucham.
Już ci kazałam.
Lecz w ataku gniewu powtórz ten rozkaz. Ledwie zabrzmi słowo, a ręka, która z miłości do ciebie zabiła tych, co cię kochali, teraz w imię miłości do ciebie zabije tego, kto kocha cię stokroć goręcej. Będziesz wspólnikiem w obu tych zabójstwach.
Co ty masz w sercu?
Odsłonił to język.
Fałsz mógł być w obu.
Jeśli był, gdzież prawda?
Schowaj miecz wreszcie.
Pokój więc zawarty?
Dowiesz się później.
Każesz żyć nadzieją?
Wszyscy tak żyją.
Przyjmij choć ten pierścień.
Pierścień, nie ciebie.
Zobacz, jak pierścionek wziął w ciasny uścisk twój palec. Podobnie twoja pierś więzi moje biedne serce. Zatrzymaj jedno i drugie. Są twoje. A jeśli wierny ci sługa, całując twoją łaskawą dłoń, zdoła wyprosić coś jeszcze, jego szczęście będzie wieczne.
O co chcesz prosić?
Żałobną powinność pozostaw temu, kto ma tu największy powód do żalu. Sama zaś udaj się do Crosby. Gdy w opactwie uroczyście złożymy w ziemi szlachetnego króla, gdy łzami skruchy zwilże jego grób, powrócę śpiesznie do twojego boku. Przyczyn jest wiele. Nie mogę ich jeszcze ujawnić, ale proszę o tę łaskę.
Z całego serca jej udzielam. Rada, że najwidoczniej czujesz szczerą skruchę. Tressel i Berkeley, chodźcie proszę ze mną.
Obdarz mnie choć na drogę dobrym słowem.
Nie zasłużyłeś na tyle. Lecz skoro tak chcesz usłyszeć coś ponad zasługę, niech ci się zdaje, iż rzekłam... Bądź zdrów.
Wychodzi.
Czy choć raz w dziejach ktoś tak się zalecał? I czy choć raz ktoś tak zdobył kobietę? Będę ją miał, lecz nie zatrzymam długo. I cóż, ja, który zabiłem jej męża i ojca, staję przed nią właśnie w chwili, kiedy jej serce przepełnia nienawiść. Z ust płyną klątwy, z oczu łzy. Tuż obok krwią z ran trup nawet poświadcza jej wstręt. Bóg, jej sumienie, wszystko na przeszkodzie. Żadnego wsparcia, chyba że ze strony samego diabła i własnej obłudy. A jednak mam ją, wbrew całemu światu. Czy zapomniała już o swoim mężu, tym dzielnym księciu Edwardzie, którego zaledwie jakieś 3 miesiące temu w ataku gniewu przebiłem w Tewkesbury? Świata nie będzie nigdy więcej stać na kogoś równie pełnego uroku, obdarzonego hojnie przez naturę młodością, męstwem, mądrością, zaiste monarchy godno. A mimo to ona zniża spojrzenie ku mnie. Ku mnie, który ściąłem ów złoty kwiat, czyniąc ją wdową w samotnym łożu. Ku mnie, nie wartemu ani połowy jej Edwarda. Ku mnie, tak, pokracznemu, chromemu kalece. Stawiam mój tytuł przeciw żebraczemu groszowi. Dotąd się nie doceniałem. Do licha. Przecież ona widzi we mnie, czego ja sam nie widzę. Wzór mężczyzny. Trzeba się teraz będzie wykosztować na duże lustro i z 30 krawców, żeby stroili modnie moje ciało. Wróciłem chyłkiem do swych własnych łask. Jeśli to nawet pociągnie za sobą wydatki, chcę ten stan rzeczy utrzymać. Wpierw złóżmy w grobie jegomościa, potem do Lubej płakać u jej stóp. Świeć, słońce, zanim zwierciadło sobie sprawię, oczy paść będę cieniem, co obok mnie kroczy.
Macbeth, kiedy go streścić, nie różni się niczym od dramatów królewskich. Ale streszczenia są zawodne. W przeciwieństwie do kronik, historia nie jest pokazana w Macbethie jako wielki mechanizm. Pokazana jest jak koszmar. Mechanizm i koszmar są tylko różnymi metaforami tej samej walki o władzę i koronę. Ale odrębność metaforyki jest różnicą spojrzenia. Więcej nawet, jest inną filozofią. Historia pokazana jako mechanizm fascynuje chociażby samą grozą i nieodwołalnością. Koszmar poraża i przeraża. W Macbethie historia pokazana zostaje przez osobiste doświadczenie. I zbrodnia pokazana zostaje także przez osobiste doświadczenie. Jest decyzją, wyborem i musem. Idzie na własny rachunek i musi być dokonana własnymi rękami. Macbeth sam morduje Duncana. Historia w Macbethie jest nieprzejrzysta jak koszmar. I jak w koszmarze wszyscy się w nią zapadają. Mechanizm puszcza się w ruch, potem może zostać przez niego zdruzgotanym. Przez koszmar brnie się i podchodzi on do gardła. Historia w Macbethie jest lepka i gęsta jak breja i krew. Unurzani we krwi są tutaj wszyscy. Mordercy i ofiary. Unurzany we krwi jest świat. Krew w Macbethie nie jest tylko przenośnią. Jest materialna i fizyczna. Wypływa z ciał pomordowanych. Osiada na rękach i twarzach, na sztyletach i mieczach. Ale ta krew nie da się zmyć ani z rąk, ani z twarzy, ani ze sztyletów. Macbeth zaczyna się i kończy rzezią. Krwi jest coraz więcej. Wszyscy w niej broczą. Zalewa scenę. Pisano, że Macbeth jest tragedią ambicji i pisano, że Macbeth jest tragedią strachu. To nieprawda. W Macbethie jest tylko jeden temat. Monotemat. Tym tematem jest morderstwo. Historia zostaje zredukowana do swej najprostszej formy, do jednego obrazu i jedynego podziału. Tych, którzy zabijają i tych, którzy są zabijani. Ambicja jest tutaj zamiarem morderstwa i planem morderstwa. Strach jest pamięcią o morderstwach, które były i lękiem przed koniecznością nowej zbrodni. Wielkim morderstwem, prawdziwym morderstwem, morderstwem, od którego zaczyna się historia, jest zamordowanie króla. Potem już trzeba zabijać. Tak długo, aż ten, który zabijał, sam zostanie zabity. Ogromny walec historii puszczony został w ruch i miażdży po kolei wszystkich. Ale w Macbethie ten ciąg morderstw nie jest logiką mechanizmu. Ma w sobie coś z przerażającego rozrastania się sennego koszmaru. Większość scen dzieje się w nocy. Jest to noc, z której wygnano sen. W żadnej z tragedii Szekspira nie mówi się tyle o śnie. Macbeth zamordował sen. Macbeth nie może już zasnąć. W całej Szkocji nie można już zasnąć. Nie ma już snu. Są tylko koszmary. Zatruty został sen i zatrute zostało jadło. Nie ma w świecie Macbetha żadnego luzu, nie ma miłości ani przyjaźni, nie ma nawet pożądania. Albo raczej pożądanie jest także zatrutą myślą o morderstwie. Między Macbethem i Lady Macbeth jest wiele spraw ciemnych. Każda z wielkich postaci szekspirowskich ma wiele den. Szekspir nigdy nie jest jednoznaczny. Tutaj, w tym związku, w którym nie ma dzieci, albo którego dzieci umarły, mężczyzną jest ona. Żąda od Macbethu dokonania morderstwa jako potwierdzenia męskości. Niemal jako aktu miłosnego. Dziedziniec zamkowy. Macbeth poszedł zabić króla do jego sypialni. Wchodzi Lady Macbeth.
Pijani słudzy śpią. Ja stoję czujna. Ich zmorzył napój. Mnie coś w środku pali i pcha do czynu. Cóż to był za głos? To pewnie sowa. Ta złowroga płaczka towarzysząca trumnie nocy. On już tam jest. Zbliża się do niedomkniętych drzwi, a za nimi chrapanie pachołków, szydercze echo głosu obowiązku. Takich im przypraw dodałam do wina, że śmierć z naturą toczy teraz u nich bój. Kto wie, może już nawet wygrała.
Macbeth za sceną.
Kto tu? Kto?
Boże, pewnie się zbudzili i wszystko na nic. Jesteśmy zgubieni, choć nic nie doszło do skutku. Co tam się dzieje? Sztylety przecież położyłam tuż obok śpiących. Nie mógł ich przeoczyć. Gdyby uśpiony król mi nie przypominał ojca, tak bardzo był podobny, sama byłabym to zrobiła. Jest. I co?
Zrobione. Nic nie było słychać?
Tylko sowę i świerszcze. Ale czyś ty też nie krzyknął?
Kiedy?
Przed chwilą.
Na schodach?
Tak.
Cicho! Słyszysz? Kto śpi w tej komnacie obok?
Tam Donalbain.
Serce się ściska, gdy mi to wszystko staje przed oczami.
Serce się ściska? Co ty wygadujesz?
Dwóch ich tam było. Jeden z nich się zaśmiał przez sen, a drugi zakrzyknął: mordują! Nawzajem się tym zbudzili. Ja stałem w mroku, słyszałem, zmówili modlitwę i znów zasnęli.
Prawda, jest ich dwóch. Starszy syn także tam śpi.
Jeden z nich zawołał: Boże, zmiłuj się nad nami, a drugi: amen. Jakby mnie dostrzegli z tymi rękami oprawcy. I słysząc ich lęk, nie mogłem nawet szepnąć amen po tym ich: Boże, zmiłuj się.
Daj spokój. Nie myśl już o tym.
Właściwie dlaczego nie mogłem szepnąć amen? Zmiłowania mnie było trzeba najbardziej, a jednak jakoś nie chciało mi to przejść przez gardło.
Nie wolno nam tak myśleć o tych sprawach, bo zwariujemy oboje.
Jak gdybym słyszał krzyk: nigdy już dotąd nie zaśniesz!
Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Naprawdę to była dla nas ogromna przyjemność. A ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że okiem, uchem reżysera był dla nas pan Jacek Orłowski, za tę opiekę dziękujemy bardzo. I jeszcze, gdyby nie Małgosia, to nie zrobilibyśmy nic, bo Małgosia tutaj czuwała, pani Gadła Zabrateńska czuwała nad nami. Ja oddaję Ci mikrofon. Małgosiu, czy chciałabyś jeszcze słowo powiedzieć? Ja bardzo Państwu dziękuję.
Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne salony, następny w Muzeum Miasta, w Muzeum Sztuki tym razem. Będzie to salon, który będzie takim podsumowaniem stulecia awangardy. Spotkamy się z poezją awangardową w niesamowitym otoczeniu sali neoplastycznej i awangardowych dzieł sztuki. 10 grudnia o godzinie 12:30, a mam nadzieję, że do tego czasu tutaj wspólnie z panią Marią Gładkowską, z panem Jackiem Orłowskim dopracujemy już koncepcję kolejnych salonów już do końca sezonu, do czerwca. Także w grudniu na pewno państwo będą już mieli plan na najbliższe niedziele przez całe pół roku. Dziękuję serdecznie.